ksiądz mnie nie zna, zresztą nie mogę się przedstawić, bo macie telefon na podsłuchu. Pojawił się u was taki i taki człowiek, uważajcie, to jest szpicel. Także myśmy już z góry wiedzieli, kto to jest. I na podstawie tego nas wzywali na UB, na przesłuchiwania, które były dosyć przykre. Pamiętam, kiedyś już zdenerwowałem się, bo już tak był facet ograniczony i taki napastliwy. W pewnym momencie się pyta, a ciekawe, w jakich dewizach wam płaci papież, że mu tak wiernie służycie? A ja mówię, w odpustach. Myślałem, że go krew zaleje. I urwał i puścił mnie. Od tego czasu mnie już nie wzywali. Myślałem, że wyląduję w kiciu, a na szczęście okazało się, że skutek był bardzo, bardzo sympatyczny, bardzo pozytywny. Nie dawaliśmy się zastraszyć. Nie poddawaliśmy się temu wszystkiemu. I dzięki temu mogliśmy wam jakoś szczęśliwie służyć i te obozy prowadzić, chociaż też kiedyś na hali gąsienicowej przeżyłem moment dosyć krytyczny. Wtedy koło Murowańca można było namioty rozbijać. Była czynna kuchnia turystyczna w Murowańcu, z której można było korzystać. Przeuroczą była pani, która prowadziła całą stołówkę, gospodarkę. Wtedy jak zobaczyła, żeśmy przemoczeni, zanim rozpaliliśmy to ognisko pod kuchnią, dzieci, chodźcie, te przemroczone rzeczy dajcie tu do kuchni, to wam szybciej uschnie, wrzątek jest gotowy, gorącego się coś napijcie, żebyście się nie przeziębili. A wszyscy tak do mnie, wujek, wujek. I kiedyś podchodzi do mnie takie młode małżeństwo, gdzieś w wieku 30 kilku lat. Proszę księdza, czy wy tu będziecie mieć jutro mszę świętą? Myślę sobie, jak kapuś, to wpadłem. To już wpadłem. Ale widzę, że człowiekowi z oczu patrzy zupełnie dobrze, twarz zupełnie przyzwoita, nie wyglądająca na ubowca. Więc mówię, rzeczywiście, będziemy mieli. Serdecznie zapraszamy. A skąd pan wie, że ja jestem księdzem? Bo wiecie, ja jestem też wychowankiem duszpasterstwa akademickiego z Poznania. Myśmy naszego księdza też nazwali wujek. No to jak tu słyszymy wciąż wujek, wujek, tośmy się od razu domyślili, kto to jest. I wtedy, proszę państwa, doszliśmy do genialnego wniosku, że trzeba zmienić pseudo i na uroczystym ognisku na hali gąsienicowej w miejsce wujek nadano mi tytuł Harnaś, jako że właśnie z naszą bracią zawsze się włóczyłem po górach. I tak już zostało. I tak już Bogu dzięki istnieje do dzisiaj. I tak mnie to spotyka nieraz. Ląduję na lotnisku w Toronto. Ledwie wyszedł z samolotu, a tu ktoś krzyczy Harnaś. Oglądam się Romek i Macie. Wyląduję w Moskwie na lotnisku, bośmy się przesadzali, przesiadali na samolot do Kaukazu. Ledwie stanął nas na tym Harnaś, patrzę w jesień. Z nieba mi spadł, bo mi brakło filmu, a odstąpił mi jeszcze 3 filmy kolorowe, bo już wracał. I tak do dzisiejszego dnia to wszystko trwa. Dlatego jeszcze raz chciałbym wam bardzo, a bardzo gorąco podziękować za te najradośniejsze lata, za was, za waszą przyjaźń, za to wszystko, co przy was pod czwórką przeżyłem, a zwłaszcza z wujkiem. Serdecznie, serdecznie dziękuję.
Serdecznie dziękujemy Harnasiowi za dobry przykład, za dobre świadectwo i za dobry przykład także czasowy. Chciałoby się tutaj dodać, ale sporo z nas obecnych tutaj wie, gdy była mowa o tych smutnych panach, o donosicielach, to Harnaś już kiedyś wspominał, jak z wujkiem dostali sygnał z tamtej strony, z UB, mianowicie spisana charakterystyka działania duszpasterstwa akademickiego pod czwórką. I tak obaj przeczytali to z rozrzewnieniem i rozgorączkowaniem i wujek to skwitował. Widzisz, kochany, widzisz, to oni nas bardziej doceniają niż kuria.
Tak, jest 32 strony maszynopisu i na kopercie jeszcze była pieczęć ściśle tajna. A to, co właśnie ksiądz profesor Swastek mówił, to już po kilku latach naszej pracy ten cały głównodowodzący tegoż UB, kiedy w
pozostaliśmy z nim sami. Mówił, wiecie, szanuję was za to, co robicie. To jest dobra robota. Wydajecie tej młodzieży duże wartości. Ale musicie mnie zrozumieć. Jeżeli doniosą, to ja was tu będę ściągał, bo to jest mój obowiązek.
Rozdziałem bardzo ważnym w życiu wujka jest rozdział spotkań pracy z siostrami nazaretankami. Świadectwo siostry Zdzisławy Trojanowskiej, nazaretanki, jeżeli jest, jest. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie siostrę prosimy o powiew z nowogródzkiej ziemi i o powiew z domu, z rodziny nazaretańskiej.
Ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz, koronny świadek w procesie 11 błogosławionych sióstr nazaretanek z Nowogródka oraz jego duszpasterstwo wśród byłych wychowanków. Ponieważ to ma być świadectwo, to chciałam przedstawić to, co sama przeżyłam od lat 80., bo przełożone mnie zlecili opiekę nad grupą nowogrodzian, którzy się spotykają na Jasnej Górze co roku, a poza tym jeszcze też spotykamy się w spotkaniach świątecznych. I podczas tych spotkań, przedtem również znałam księdza Zienkiewicza, ale tutaj mieliśmy takie bezpośrednie spotkanie, modlitwy i to zostało bardzo głęboko w moim sercu. Tutaj, co dowiedziałam się jeszcze, to są naprawdę ogromne wartości, wielka tajemnica wspaniałego kapłana, wspaniałego człowieka, że Bóg nam pozwolił dotknąć tych momentów, widzieć i przeżyć. Życie księdza Aleksandra Zienkiewicza oraz jego duszpasterstwo wśród byłych wychowanków od lat 30. aż do końca pozostaje głębokim świadectwem wspaniałego kapłana i ojca. Najwięcej na ten temat mogą powiedzieć dawni uczniowie szkół nowogródzkich, byli ministranci kościoła farnego, żołnierze AK z terenu Nowogródka. Ta grupa ludzi do dnia dzisiejszego stanowi rodzinę nowogródzką, stale ubogacaną duchowo przez umiłowanego prefekta. Był on w stałym kontakcie z wychowankami, szukał ich, jeździł osobiście do poszczególnych osób, pisał, podtrzymywał korespondencję. Osoby to do dzisiaj posiadają krótkie listy z jego autentycznym podpisem, odpisy świadectw ślubu i inne. Przechowują te pamiątki jako cenny skarb i pamiętają najmniejsze wydarzenia z kontaktów z księdzem prefektem. Osoba księdza Aleksandra Zienkiewicza jest wśród nich żywa i bardzo ceniona. Można przybliżyć i opisać wiele spotkań naszej rodziny nowogródzkiej z księdzem. Rejestrowała je prowadzona systematycznie od roku 80. nasza kronika nowogródzka. Spotkania doroczne na Jasnej Górze rozpoczął ksiądz prefekt od lat 70. Trwają też spotkania w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Połączone są zawsze z Eucharystią, mają charakter modlitewny. Uczestnicy dzielą się sprawami bieżącymi. Ich myślą przewodnią była i jest do dziś nauka księdza Zienkiewicza. Sprawy związane z osobą księdza miały zawsze pierwsze miejsce w historii naszych spotkań. Był on między innymi w szczególny czas jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, który obchodziliśmy razem we Wrocławiu, Częstochowie i Drohiczynie. Ze wzruszeniem i zaangażowaniem przeżywaliśmy radość jubileuszową w bogatym programie okolicznościowym przesłane od Ojca Świętego specjalne błogosławieństwo, telegram szczególny Matki Generalnej Celesty Słowik z Rzymu, misterium jubileuszowe wykonane w nowicjacie w Częstochowie. Przeżycia te zostały uwiecznione w kronice. Z udziałem księdza Zienkiewicza miały miejsce także uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniające męczeństwo sióstr nazaretanek z Nowogródka w Częstochowie i w Warszawie. Znamienne były nasze spotkania na Jasnej Górze ze mszą świętą przed cudownym obrazem pod przewodnictwem księdza Aleksandra Zienkiewicza, a zawsze w intencji o rychłą beatyfikację nazaretańskich męczennic. W spotkaniach tych zawsze wyraźnie obecny był temat męczeństwa sióstr. Ksiądz Zienkiewicz podkreślał, że słowa siostry Stelli wyrażające gotowość złożenia ofiary z życia za ojców rodzin i za niego stanowiły konsekrację ich ofiary. Ksiądz stawał jako pierwszorzędny koronny świadek, wyznając, w cudzysłowie, otóż siostry przed obecnym tutaj kapelanem takie składały wotum. To była osobliwość, to była gotowość do dyspozycji Pana Boga. Bardzo wzruszające były ostatnie nasze spotkania, na których ksiądz Zienkiewicz jako główny celebrant z Eucharystii przed cudownym obrazem na Jasnej Górze mówił o wielkiej odpowiedzialności za życie darowane i zadane, które realizuje za cenę męczeństwa. Jest to ogromny ciężar odpowiedzialności, której nie potrafię słowami wyrazić, podkreślił. Razem z księdzem prolatem obchodziliśmy 50. rocznicę męczeństwa sióstr. W czasie uroczystości siostry nowicjuszki przygotowały program słowno-muzyczny, w czasie którego ksiądz Aleksander podjął refleksję, zamyślenie nad wartości płynącej z ofiary męczennic. Ksiądz prolat pozostawił nam głęboko w sercach wielkie Boże propozycje dyspozycyjności, gotowości, dążenia do miłości doskonałej. Ubogacał nas swoim słowem i świadectwem. Bardzo głęboko przeżywaliśmy pogrzeb wielkiego kapłana, a na nim wypowiedzi księży, biskupów, kapłanów, wychowanków oraz wielu osób. W zadumie słuchaliśmy odczytanego nad grobem testamentu księdza, w którym widzieliśmy sylwetkę duchową naszego prefekta. Pozostawił on nam swoją naukę. Następne lata to bliskość duchowa, łącząca i wynikająca z laski świętych obcowania, doświadczona w różnych wydarzeniach. Poznawaliśmy jej znaki w czasie pielgrzymki do Rzymu, w roku świętym nad beatyfikacją błogosławionych męczenniczek. I tak wkrótce po pogrzebie nawiązała została także łączność z osobami bliskimi księdzu Zienkiewiczowi, ojcem Józefem Olejarskim z Wrocławia, którego przyjęliśmy za naszego duszpasterza, z panem Maciejem Burneckim, wychowankiem księdza Zienkiewicza, bardzo oddanym sprawie nowogródzkiej, wspomagającym nas modlitwą żywego różańca, które wprowadziliśmy, i stałego, ile razy spotykamy się, udziału w każdej Eucharystii. Jedną z wielkiego daru, jaki nam złożył, przedrukowania tej naszej nowogródzkiej kroniki i mogliśmy się nią podzielić z innymi również osobami i domami. Bliskość księdza Zienkiewicza i duchowa w nim łączność odczytywaliśmy wtedy, gdy pielgrzymując niespodziewanie spotykaliśmy właśnie Czwórkowiczów. Zapis kroniki podaje pod datą 7 marca 2000 roku. Nowy znak obecności wśród nas naszego prefekta. Obok nas przepielgrzymi z Wrocławia byli studenci Czwórkowicze. Wspólnie modliliśmy się. A było to w Asyżu, gdy równolegle z nami weszła grupa, nie wiedzieliśmy nawet kto. Msza święta się rozpoczęła i w modlitwie wiernik, my modlimy się wspólnie, my wiemy, że ksiądz z nami jest, bo te same intencje. I dla nas to było bardzo jakieś takie ubogacające nas świadomością, że ksiądz Zienkiewicz jest z nami. wszystkim pobeatyfikacyjnym uroczystościom, jak prywatna audiencja u Ojca Świętego, Jego błogosławieństwo jubileuszowe, nawiedzenie bazylik w Rzymie, msza święta w Asyżu, odprawiana dla grupy warszawskiej i wrocławskiej, towarzyszyła wspólna refleksja nad duchową obecnością naszego księdza prefekta. A sam wyjazd na beatyfikację poleciliśmy również księdzu prelatowi. I jechały osoby, które lękali się, bo to w starszym wieku, po różnych schorowani. I oddaliśmy tę sprawę w ręce księdza prelata, naszego duszpasterza. Wszystko do końca było, wyszło jak najlepiej, szczęśliwi wróciliśmy. Osoba księdza Zienkiewicza była przywoływana w uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację. Za każdym razem w Warszawie, w domu prowincjalnym, w Nowogródku, dokąd udaliśmy się dwoma autokarami, a także w Częstochowie. Doroczne spotkania na Jasnej Górze, zapoczątkowane i kontynuowane przez księdza Dziękiewicza, bardzo pamiętają ojcowie Paulini. O osobie księdza wypowiadają się z wielkim szacunkiem, podziwem i czcią. W czasie spotkań na Jasnej Górze rodzina nowogródzka przez 30 lat prosiła o laskę beatyfikacji 11 sióstr męczenniczek, a obecnie dziękujemy, coraz głębiej doceniając ich bliskość, wyproszone laski oraz naukę przekazywaną przez księdza prefekta. Na tym świętym miejscu umacniamy się wartościami nieprzemijającymi. Odczytujemy sens naszego cierpienia, szukamy pomocy Bożej i siły ducha. Stanowimy rodzinę nowogródzką, pragniemy w tej rodzinie odnajdywać nasz zasadniczy cel. Ksiądz Zienkiewicz odnajdywał nas w drodze wielkiego planu zbawczego, a za wzór ukazywał nam Najświętszą Rodzinę. Jako siostry Najświętszej Rodziny czujemy się zobowiązane w tym wspólnym dążeniu, w łączności wspólnymi więzami z nowogródzką rodziną. Szczególnie godną uwagi jest zbieżność daty śmierci księdza Aleksandra Zienkiewicza z datą śmierci założycielki naszego zgromadzenia, błogosławionej Franciszki Siedliskiej, 21-11 miesiąc. W codziennym życiu, tak często trudnym i bolesnym, próbujemy odczytywać przedziwne drogi Boże. Mamy wspaniałych orędowników, wzór i pomoc. Ufamy, że Kościół oficjalnie zaliczy księdza Aleksandra Zienkiewicza, naszego prefekta, ojca i opiekuna, w poczet wielkich kapłanów i duszpasterzy. Powiedziałam to w imieniu nowogrodzian, bo tą grupą się opiekuję, ale bardzo osobiście to przeżywam i uważam to za moje osobiste świadectwo, bo obecność księdza prelata jest dla nas naprawdę bardzo jakaś autentyczna. Szczególnie teraz, kiedy on stał się naszym orędownikiem we wszystkich naszych sprawach.
Na te wyżyny, jak się wchodzi, one są śliskie, te schody, więc serdeczna prośba o trzymanie się poręczy, wchodząc i schodząc. Bardzo prosimy.
No, ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że byłam przy księdzu długo, jako małe dziecko jeszcze. I chciałam tutaj właśnie jako nowogrudzianka przedstawić wszystkie swoje zdarzenia, może bardzo pobieżnie, dlatego że czas jest bardzo ograniczony i dlatego to będzie bardzo pobieżne. Ale kiedyś napiszę trochę więcej. Urodziłam się w Nowogródku 4 stycznia 1928 roku jako najmłodsza w rodzinie Zwierków. Miałam starsze rodzeństwo, siostrę Irenę i brata Aleksandra. Moja rodzina zawsze mieszkała na tych ziemiach. Była głęboko wierząca i patriotyczna. Nowogródek to miasto historyczne, położone na Kresach Wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej. Od 1920 roku będące siedzibą województwa. Zamieszkiwało w nim 57% Polaków, resztę stanowili Żydzi, Białorusini i Tatarzy. Miasto słynęło z wielu zabytków historycznych, różnych ludów i narodowości, które żyły na tych ziemiach w minionych czasach. Gdy się patrzy na miasto, to na pierwszy rzut oka wysuwają się ruiny zamku wzniesionego przez Litwina Erdzwilla. Omok na tym tak zwanym małym zamku znajduje się kopiec Adama Mickiewicza, sypany przez społeczeństwo polskie od maja 1924 roku. W pobliżu mieści się kościół ufalny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wybudowany w XV wieku przez księcia litowskiego Witolda. W tej świątyni w 1422 roku odbyły się zaślubiny króla Władysława Jagiełły z Sonką Holszańską, późniejszą matką Jagiellonów. Tu też w 1799 roku został ochrzczony jako dziecko cudownie uzdrowiony Adam Mickiewicz. Obok rynku znajduje się drugi kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała. Dwie cerkwie, z których jedna była dawniej kościołem katolickim, muzeum Adama Mickiewicza w dworku, kilka szkół powszechnych, z których jedna prywatna prowadzona była przez siostry nazaretanki, gimnazjum imienia Adama Mickiewicza i inne obiekty. Nowogródek był drogi sercu Polaków i każdy, kto tam kiedykolwiek mieszkał, nigdy nie zapomni tego miasta i jego wieszcza Adama Mickiewicza. W marcu 1939 roku widmo wojny zawisło nad Polską. Nastąpiła mobilizacja. Wielu młodych ludzi musiało opuścić rodziny. Ksiądz Franciszek Piwowarski, kapelan sióstr nazaretanek i prefekt gimnazjum, pożegnał nas na niedzielnej mszy świętej. Powołano go do wojska na kapelana. Na jego miejsce w kwietniu 1939 roku przyszedł ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Od pierwszej chwili polubiliśmy go bardzo. Miał pogodne usposobienie i lubił młodzież. Ze starszą młodzieżą chodził na wycieczki, grał w siatkówkę. Budował tamę na rzece w Bryciance, żeby urządzić kąpielisko dla młodzieży. Z nami, tak zwanymi powszechniakami, uczniami sióstr nazaretanych, grał w dwa ognie. Wszyscy pamiętamy, jak się przekomarzał. No co, moi kochani, chcecie mnie trafić? Nie potraficie. Tak śmiesznie poruszał się w sutannie po boisku, że my rozbawieni nie mieliśmy siły, żeby piłkę do niego nawet dorzucić. Kościół zapełniał się młodzieżą, która przychodziła na nabożeństwo i msze święte. Kazania były bardzo ciekawe, zachęcali do wspólnej modlitwy i w rodzinach. Wiele wskazówek księdza Aleksandra udało się zrealizować w naszych domach. Po nabożeństwach często chodził z młodzieżą na długie spacery, odwiedzał nasze domy, w których do późnych godzin wieczornych śpiewaliśmy pieśni harcerskie i patriotyczne. 1 września 1939 roku wybuchła wojna z Niemcami. Wkrótce 17 września Związek Sowiecki niespodziewanie uderzył na nasz kraj. W ciągu kilku dni bolszewicy zajęli całe Kresy Wschodnie. Nastąpiły aresztowania Polaków, oficerów, policjantów, ziemian, wysokich urzędników. Los tych ludzi pozostał nieznany. Nasze siostry przebrały się w cywilne ubranie i opuściły klasztor. Ukryły się w polskich domach. Rozpoczęły się deportacje całych rodzin na Sybir, osadników, oficerów, policji, ziemian, urzędników. Każda polska rodzina przygotowywała się do wywozu, szykując worki z suszonego chleba. Ksiądz Aleksander cichutko pukał wieczorami do domów, niosąc otuchę i nadzieję. Władze sowieckie otworzyły szkołę rosyjską, polską, białoruską i żydowską. W szkołach prowadzono ateizację. Z naszymi problemami przychodziliśmy do księdza. Czekał na nas zawsze na ławeczce przy kościele, odmawiając brewiarz lub sakrystii. Potem na kazaniu omawiał poruszone przez nas tematy. Młodzież chętnie słuchała kazań przez niego głoszonych, wspaniale przygotowanych. Naszym nauczycielom zabraniano chodzić do kościoła, jednak często widzieliśmy ich w kościele w przebraniu. W lipcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki. Nowogródek był przez kilka dni bombardowany. Pamiętam ostatnią noc, kiedy czerwona luna nieustannie widniała na horyzoncie, a na jej tle kontury fary, ruin zamku, kopca i kilku drzew. Wszystko to było koloru czarnego na tle czerwonej luny. W moim rodzinnym domu w Braciance, przedmieściu Nowogródka, przybywało wiele ludzi, którzy uciekli z płonącego miasta. Byli również księża, ksiądz Michał Dalecki i Aleksander Zienkiewicz. Patrzyliśmy na płonące miasto, modląc się za ginących. Księża codziennie odprawiali msze święte w naszym domu. Nasz kochany Nowogródek legł w gruzach. zniszczono hale targowe, wypalone całe centrum, spłonął dach w kościele świętego Michała. Niektóre ulice z drewnianą zabudową zniknęły z powierzchni ziemi. Po paru dniach mieliśmy nowego okupanta. Niemcy od pierwszego dnia poskazali swoje okrucieństwo. Rozstrzelali 50 Żydów na środku rynku za to, że nie chcieli pracować przy usuwaniu gruzu. Naturalnie to była sobota, prawda? Aresztowania i rozstrzeliwania były na porządku dziennym. Utworzono getto dla Żydów, niektórych od razu likwidowano. Spędzano do getta nie tylko z miasta, ale i z okolicznych miejscowości. W czasie likwidacji getta grzemano w jednym dole po 5-4 tysiące ludzi. Głęboko przeżywaliśmy z księdzem te straszne chwile. 31 lipca 1942 roku rozstrzelano grupę 60 Polaków. Była to miejscowa inteligencja, wśród nich dwóch księży, ksiądz dziekan Michał Dalecki i proboszcz ze wsi Lubia, ksiądz Kuczyński. Ksiądz Aleksander musiał więc obsługiwać dodatkowo dwie parafie. W lipcu 1943 roku nastąpiły nowe aresztowania. Zabrano ponad 100 Polaków, mężczyzn, kobiet i młodzieży. Na liście osób przeznaczonych do aresztowania znajdował się również nasz ksiądz, ale nie znaleziono go w domu. W tym czasie wiele osób, przeczuwając niebezpieczeństwo, nie nocowało w domach. Ksiądz Aleksander nadal przychodził do kościoła, odprawiał nabożeństwa, modlił się z nami o zachowanie przy życiu naszych bliskich. Wtedy to siostra Stella, przełożona sióstr nazarytanek, wypowiedziała dwukrotnie słowa: jeśli potrzebna Bogu ofiara, niech raczej nas rozstrzelają niż tych ludzi. Ksiądz kapelan też jest o wiele potrzebniejszy niż my. Aresztowanym karę śmierci zmieniono na wywóz na roboty do Niemiec, co wykonano. Natomiast po kilku dniach, 31 lipca 1943 roku, gestapo wezwało siostry do stawienia się w ich siedzibie. Na wezwanie przyszło 11 sióstr. 12 zostawiła matka przełożona w domu celem wykonania bieżących prac. Była to znana z późniejszej wspaniałej działalności siostra Małgorzata. 1 sierpnia 1943 roku siostry zostały rozstrzelane. Ofiara została przyjęta. Ksiądz, mieszkańcy miasta i my, wychowankowie, bardzo boleśnie przeżyliśmy tę chwilę. W niedługim czasie, 11 sierpnia, Niemcy przyszli po księdza Aleksandra, kiedy odprawiał wieczorne nabożeństwo. Cudem udało mu się wyjść z kościoła razem z wiernymi i ukryć się w piwnicy pań Żukowskich. Jedna z pań wieczorem przyprowadziła księdza do naszego domu w Breciance. Dom nasz nie był jednak bezpiecznym miejscem schronienia. Mój ojciec został aresztowany i wywieziony do Niemiec, a brat ukrywał się. Nasi krewni dobrzyńscy mieszkający w pobliżu też mieli dwóch synów w grupie aresztowanych i wywiezionych, a trzeci, również będący na liście, ukrywał się poza domem. W naszym domu ksiądz Aleksander codziennie odprawiał mszę świętą, w której uczestniczyliśmy, a potem całymi dniami modlił się. Po tygodniu musiał opuścić Breciankę i nasz dom, ponieważ, jak doniósł wywiad, Niemcy odkryli, gdzie ksiądz przebywa. Przeniósł się do państwa świątkowskich, do Leśniczówki w Litówce. Tam miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Czerwoni partyzanci wysadzili most na pobliskiej rzece na szosie wsielubskiej. Niemcy z policją białoruską, przeczesując las w poszukiwaniu sprawców, w Leśniczówce natrafili na ukrywającego się księdza. Ksiądz Aleksander znał język niemiecki. Wzięto jego dokumenty, tożsamości. Jeden z Niemców powiedział: myśmy go już kiedyś mieli aresztować. Na to drugi: tak, ale teraz rozkazu nie było. I zwrócił się do księdza z zapytaniem: pan tu odpoczywa, pan tu na urlopie, tak? Odpowiedział ksiądz Aleksander. Oddano księdzu dokumenty, Niemcy opuścili dom i poszli dalej szukać. Ksiądz natychmiast zmienił miejsce pobytu, przeniósł się do miejscowości położonej 6 kilometrów dalej, do państwa Boniszewskich. Po paru tygodniach żołnierz AK pan Kazimierz Bacho przewiózł księdza furmanką przez Niemen w okolice Wilna. Na moście niemieckim patrol niemiecki rewidował wszystkie przejeżdżające wozy. Ksiądz Aleksander był w Komży, jakby jechał do chorego z Panem Bogiem, a pod siedzeniem była ukryta broń i amunicja. Bez kolejki i bez rewizji przepuszczono księdza. Broń w Leśniczówce